Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninę Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Gdy wziąłem się tej Styx, Every Software, Architect Should Know, zredagowana przez Richarda Monsona Heffela, to zbiór krótkich esejów o praktyce architektury oprogramowania. Zamiast przedstawiać jeden spójny proces projektowy albo podręcznik konkretnej technologii, książka gromadzi nowe 10 niezależnych wskazówek autorstwa wielu doświadczonych architektów. Jej tematyka obejmuje decyzje techniczne, relacje z biznesem, jakość kodu, komunikację, dane, wdrażanie i rozwój zespołów. Taka forma sprawia, że publikację można czytać wybiórczo, wracać do poszczególnych tez i traktować ją jako materiał do dyskusji w zespole. Główne przesłanie jest konsekwentny architekt. Nie jest osobą, która wyłącznie wybiera narzędzia i rysuje diagramy. Musi rozumieć domenę biznesową, ograniczenia organizacyjne oraz konsekwencje decyzji dla ludzi utrzymujących system. Książka stawia na zwięzłość i różnorodność perspektyw, dlatego bardziej skłania do krytycznej refleksji niż dostarcza kompletnej metody prowadzenia projektu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, architekt jako tłumacz między potrzebami biznesu a możliwościami techniki. Książka przedstawia architekturę jako działalność osadzoną w biznesie, a nie jako autonomiczną specjalizację techniczną. Architekt powinien znać platformy i technologie używane przez organizację, ale równie istotne jest rozumienie biznesu, któremu te rozwiązania służą. Bez tej drugiej perspektywy łatwo uznać za najlepsze rozwiązanie najbardziej nowoczesne, eleganckie lub atrakcyjne do wpisania w życiorys. Mimo że nie odpowiada ono rzeczywistym potrzebom produktu. Eseje przypominają, że wymagania, koszty, czas dostarczenia i ryzyko są elementami decyzji architektonicznej, a nie przeszkodami stojącymi obok niej. Szczególną wagę ma długoterminowy interes klienta. Oznacza to unikanie decyzji, które chwilowo poprawiają wygląd projektu, lecz później zwiększają koszt utrzymania. Utrudniają zmianę dostawcy albo tworzą zależność od nieuzasadnionej technologii. Autorzy nie sprowadzają jednak roli architekta do spełniania każdego żądania biznesu. Podkreślają potrzebę jasnego komunikowania kompromisów, np. między zakresem, terminem, niezawodnością i jakością. Architekt ma pomóc uczestnikom projektu podejmować świadome decyzje, przekładając konsekwencje techniczne na język wartości, ryzyka i trwałości rozwiązania. Po drugie, redukowanie złożoności przypadkowej zamiast budowania pozornej elastyczności. Jedna z najważniejszych idei książki rozróżnia złożoność istotną od przypadkowej. Złożoność istotna wynika z samego problemu, na przykład z reguł rozliczeń, zależności między danymi czy wymogów prawnych. Nie da się jej całkowicie usunąć, ponieważ system musi wiernie obsługiwać rzeczywistość swojej domeny. Złożoność przypadkowa powstaje natomiast wskutek sposobu, w jaki zespół konstruuje rozwiązanie nadmiaru warstw, abstrakcji, konfiguracji, zależności lub niepotrzebnych mechanizmów rozszerzalności. Książka zachęca, by walczyć przede wszystkim z tym drugim rodzajem trudności. Z tym wiąże się zasada, według której prostota powinna poprzedzać ogólność, a realne użycie powinno poprzedzać ponowne wykorzystanie. Projektowanie uniwersalnego mechanizmu przed poznaniem rzeczywistych wariantów problemu często prowadzi do spekulacyjnej ogólności. Taki kod oferuje opcje, których nikt nie potrzebuje, i zarazem ogranicza przyszłe zmiany przez własną skomplikowaną strukturę. Autorzy preferują też frameworki wywiedzione z działającego kodu nad konstrukcjami zaprojektowanymi wyłącznie teoretycznie. Nie jest to argument przeciw abstrakcji. Jest to postulat, aby abstrahować dopiero wtedy, gdy powtarzalny wzorzec został zaobserwowany i sprawdzony w praktyce. Po trzecie, ewolucyjna architektura zamiast pełnego projektu tworzonego na początku w wielu esejach powraca sprzeciw wobec przekonania, że na starcie projektu można zaprojektować kompletny, ostateczny system. Książka nie neguje potrzeby wizji architektonicznej. Przeciwnie, architekt powinien określić kierunek rozwoju, kluczowe granice systemu i najważniejsze ryzyka. Różnica polega na tym, że wizja nie może zamienić się w sztywny, rozbudowany plan, wdrażany jednorazowo jako wielki przełom. Autorzy opowiadają się za dostarczaniem mniejszych, wartościowych części systemu wcześniej. Taki sposób pracy skraca drogę od założenia do informacji zwrotnej, pozwala szybciej ujawnić błędne przypuszczenia i ogranicza koszt zmian. Wczesne wdrażanie komponentów ma znaczenie zarówno handlowe, jak i architektoniczne, daje użytkownikom użyteczną funkcję, a zespołowi umożliwia sprawdzenie integracji, wydajności i operacyjnych konsekwencji decyzji. Ta perspektywa wymaga uczciwości wobec ograniczeń. Nie można bezkarnie zwiększać zakresu, skracać terminu i równocześnie rezygnować z testów lub jakości. Książka krytykuje właśnie takie pozorne skróty, ponieważ przenoszą koszt na późniejsze utrzymanie. Ewolucja architektury nie oznacza prowizorki ani tworzenia kodu do wyrzucenia. Oznacza budowanie małych, solidnych przyrostów, które mogą bezpiecznie stać się podstawą dalszego rozwoju. Po czwarte, dane. Wzorce i kontekst jako podstawa odpowiedzialnych decyzji. Publikacja przypomina, że architektura nie jest zbiorem nazwanych wzorców, lecz umiejętnością ich świadomego doboru. Znajomość architektury sterowanej zdarzeniami, architektury zorientowanej na usługi, podejścia zorientowanego na zasoby. Potoków przetwarzania czy wzorców integracyjnych daje wspólny język do opisywania systemów. Sama znajomość nazw nie wystarcza. Architekt powinien rozpoznawać, jaki problem wzorzec rozwiązuje, jakie narzuca ograniczenia i kiedy jego użycie byłoby przesadą. W książce pojawia się zatem nacisk na kontekst, który jest ważniejszy niż uniwersalne recepty. To, co upraszcza jeden system, w innym może wprowadzić zbędne zależności lub utrudnić obsługę. Szczególne miejsce zajmuje trwałość danych. Interfejsy i reguły biznesowe mogą zmieniać się szybko, natomiast struktury danych oraz relacje między nimi często pozostają na długo. Zmiana schematu produkcyjnej bazy jest kosztowna i obarczona ryzykiem. Dlatego model danych powinien być przemyślany od początku. Baza danych jest też ostatnim strażnikiem poprawności wartościowych informacji, ponieważ warstwa aplikacji może być zmieniana, zastępowana lub czasowo zawodna. Nie znaczy to, że baza powinna przejąć całą logikę biznesową. Chodzi o to, by krytyczne ograniczenia integralności były chronione tam, gdzie dane są faktycznie przechowywane. Na koniec, przywództwo techniczne polega na wzmacnianiu zespołu, nie na narzucaniu rozwiązań. Wyróżniającą cechą książki jest jej nacisk na społeczną stronę pracy architekta. Autorzy pokazują, że największy problem projektu często nie jest czysto techniczny. Może nim być niejasna komunikacja, brak wspólnego rozumienia celu, konflikty między rolami albo kultura, w której ukrywa się błędy. Architekt musi więc umieć wyjaśniać złożone kwestie prostym językiem, budować zgodę wokół istotnych decyzji i prowadzić rozmowę o problemach bez szukania winnego. W praktyce oznacza to przedstawianie ryzyka wraz z możliwymi drogami działania, a nie wydawanie poleceń opartych wyłącznie na formalnym autorytecie. Książka wiąże jakość architektury z warunkami, w których pracują programiści. Zespół potrzebuje czasu na testy, porządkowanie kodu, naukę narzędzi i realistyczne szacowanie pracy. Zasada pozostawiania modułu choć trochę lepszym niż został zastany ilustruje podejście do jakości jako codziennego nawyku, a nie osobnego etapu ratunkowego. Takie małe usprawnienia mogą obejmować usunięcie martwego kodu, dopisanie testu lub uproszczenie nazwy i z czasem ograniczają koszt utrzymania. Architekt ma zatem tworzyć środowisko, w którym dobre decyzje są możliwe do wykonania przez cały zespół, a nie być jedynym źródłem wiedzy i kontroli. Podsumowując, Nowięte siete Things Every Software Architect Should Know będzie najbardziej użyteczna dla osób przygotowujących się do roli architekta. Praktykujących architektów oraz doświadczonych programistów, którzy chcą lepiej rozumieć konsekwencje decyzji wykraczających poza pojedynczy moduł. Skorzystają z niej również liderzy techniczni i menedżerowie produktu, ponieważ wiele tekstów dotyczy komunikacji, kompromisów oraz relacji między wartością biznesową a jakością techniczną. Czytelnik nie powinien oczekiwać pełnego kursu projektowania systemów, szczegółowych porównań technologii ani jednolitej metody pracy. Krótkie formy są celowo niezależne, przez co niektóre idee się zazębiają, a ich głębokość bywa ograniczona. To zarazem praktyczna zaleta książki. Można otworzyć w dowolnym miejscu i wykorzystać pojedynczą tezę jako punkt wyjścia do przeglądu własnego projektu lub rozmowy zespołowej. Na tle typowych podręczników architektury wyróżnia ją wielogłosowość. Zamiast promować jeden styl organizacyjny czy jeden zestaw wzorców, zestawia doświadczenia wielu autorów i konsekwentnie przesuwa uwagę z technologii na odpowiedzialność decyzyjną. Jej największą wartością jest przypomnienie, że dobry system zależy od prostoty, danych, stopniowego dostarczania i ludzi zdolnych wspólnie oceniać ryzyko. Dla zaawansowanych odbiorców będzie raczej zbiorem trafnych przypomnień niż odkryciem nowych teorii, ale właśnie ta zwięzła. Refleksyjna forma odróżnia ją od rozbudowanych podręczników. Jeśli chcesz nas wesprzeć Richard Monson Heffel, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.